Bardzo ciekawa prezentacja, bardzo merytoryczna i myślę, że tutaj to, co akurat w tym momencie mówię, nie jest kontrowersyjne, dlatego przejdźmy do tych kwestii może trochę bardziej kontrowersyjnych. Zgadzam się z tym, że platformy dużo mogą w nowoczesnej gospodarce, akurat się zajmuję badaniem tych platform, ale chciałbym uzupełnić jedną rzecz. Moim zdaniem nie zawsze jest tak, że platformy dominują rynek i to, może inaczej, że nie zawsze jest tak, że właściciel platformy staje się monopolistą. To znaczy, czy jeżeli weźmiemy przykład eBaya albo Allegro, albo na przykład Ceneo, chociaż to już nie jest takie oczywiste, to rzeczywiście tam występuje albo monopol, albo quasi-monopol, jak w przypadku Ceneo, który tam kiedyś miał 70% udziału rynku, ale to już pewnie tego do monopolu nie zaliczymy. Są platformy, które właśnie nie zmonopolizowały rynku, to są serwisy randkowe. I uważa się, że wśród serwisów randkowych zazwyczaj nie pojawia się jeden wiodący z tego względu, że korzyści efektu sieciowego, czyli te korzyści skali, ale od strony popytowej wyczerpują się. I z tego względu może być 5, 6, 7 różnych serwisów randkowych w danej gospodarce, w danym społeczeństwie i żaden z nich nie osiągnie pozycji monopolistycznej. I teraz spróbujmy to odnieść do właśnie tego rynku, do tej branży, mianowicie do pojazdów autonomicznych. Oczywiście trudno mi to jednoznacznie się wypowiadać, ale poszukajmy takich bliskich krewnych. Mamy na przykład rynek, mamy sektor właśnie przewozów taksówkarskich, na których też nie ma monopolu. Jeżeli tylko mamy dużo graczy, dużo drobnych graczy, albo być może to jest oligopol, teraz nie chciałbym się tutaj wchodzić w szczegóły, ale zgodzimy się, że w Warszawie raczej nie ma monopolu taksówkarskiego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przejazdy taksówkarskie zamawiane przez aplikacje, czyli Uber albo MyTaxi, teraz FreeNow, to moim zdaniem tam też nie ma monopolu. Czyli ja wcale bym się nie upierał przy tym, że ta branża, ten sektor z definicji jest narażony na pełną monopolizację. Tym bardziej możemy to rozpatrywać różnie w różnych ujęciach, to znaczy w różnych miastach mogą być różni operatorzy, różne platformy, ewentualnie nawet w Warszawie do różnego rodzaju przyjazdów mogą powstawać różnego rodzaju platformy. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę. Panie profesorze?
Ja mam tylko właściwie jedno pytanie. Właściwie wydaje mi się, że jednej rzeczy zabrakło w tym zresztą bardzo skądinąd interesującym wystąpieniu. Mianowicie samochód elektryczny, samego faktu, że jest elektryczny, niekoniecznie jest ekologiczny. To znaczy tak naprawdę wszystko zależy od tego, skąd jest energia elektryczna. Ja pomijam w tej chwili kwestię budowy tych samochodów, budowy baterii i tak dalej, bo to jest oddzielny problem. Bateria jest strasznie energochłonnym produktem, ale powiedzmy sobie o energii elektrycznej, którą trzeba zasilać te samochody elektryczne. No ja sobie zrobiłem taki rachunek dla Polski i muszę powiedzieć, że rachunek dla Polski oznacza, że każdy dodatkowy samochód elektryczny, który wypiera samochód z tradycyjnym silnikiem spalinowym, pogarsza sytuację, tak? Dlatego że my mamy energię elektryczną w miażdżącej większości z węgla, prawda? Ale nawet w Niemczech, jest taki niedawny tekst, artykuł Hansa Wernera Zina, to jest taki bardzo znany niemiecki ekonomista, znaczy tam jest taka grupa, on jest jednym z głównych autorów i oni pokazują, że jak się weźmie, no wszyscy cały się zrobi taką analizę, prawda, jak to się mówi from well to wheel, prawda, to znaczy jak się taką całościową analizę zrobi w odniesieniu do gospodarki niemieckiej, czyli nie do takiego miksu energetycznego tam na przykład norweskiego, gdzie wszystko ładnie wychodzi, albo francuskiego, gdzie też ładnie wychodzi, no bo jedni mają wodę, a drudzy mają energię jądrową, czyli i tu zeroemisyjne źródła, no to wtedy pojawia się problem, że w Niemczech też nie jest to wcale takie atrakcyjne w sensie ekologicznym. Więc wydaje mi się, że tutaj zabrakło tego jednego elementu, który wydaje mi się, że jest warty do tego, żeby go jakoś uzupełnić. Dziękuję.
Halina Berdulak. Ja się zastanawiałam w kontekście tej właśnie twojej prezentacji ciekawej, na ile jednak megatrendy mogą wpłynąć na kierunki zmian. No i mamy kilka takich megatrendów. No mówimy też o cyfryzacji, ale jeśli sięgniemy do klimatu, czyli popatrzymy na to przez pryzmat tych ekologii, to czy presja jakby związana właśnie ze zmianami klimatycznymi i ze smogiem, zanieczyszczeniem środowiska będzie na tyle silna, że tak naprawdę samochód zostanie zastąpiony przez coś innego. Ja nie wiem przez co. Czy znowuż, jakby wracając też do kwestii no tak, no może być Hyperloop, tak, oczywiście. Już są prototypy, ale infrastruktura z tym związana, koszty infrastruktury też są znaczące. Wydaje mi się, bo to trochę jest takie futurologiczne, że jednak ta najbliższa przyszłość, myślę, że 5-10 lat, jednak coś się wyłoni, niekoniecznie elektrycznego i autonomicznego, tylko jeszcze coś innego, ponieważ to rozwiązanie jest takim rozwiązaniem, z mojego punktu widzenia, takim jakby przejściowym. To nie jest rozwiązanie problemu. Zresztą myślę, że tutaj sam wspominałeś o wielu elementach, które są no, trudne, tak? Czyli one z jednej strony mamy zalety, ale mamy też wady całego tego systemu. Jest kwestia też gospodarki i wzrostu tej gospodarki. Jest ileś elementów zewnętrznych, które łącznie z demografią i z nowym pokoleniem, które wchodzi, które ma trochę inne priorytety, zachowanie konsumenta, prawda, będzie miało wpływ, opowiadałeś również o tym. Więc czy tak naprawdę my nie powinniśmy zacząć trochę takich scenariuszy futurologicznych próbować stworzyć, niekoniecznie bazujących na autonomicznym samochodzie, chociaż to jest bardzo kuszące.
Dziękuję bardzo. Oczywiście ciekawa prezentacja i tutaj przynajmniej do niektórych wątków chciałbym się odnieść, a mianowicie zgadzam się z tym, że dużą rolę będą odgrywały platformy technologiczne i tutaj też zgadzam się z profesorem, że to będą duże platformy technologiczne, bo nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być inaczej, bo przykłady, które tutaj przedmówca podał, no, niedokładnie odpowiadają sytuacji na rynku samochodów autonomicznych i ruchu w tymże, ponieważ potrzebne są ogromne moce obliczeniowe. No jest jakaś nadzieja, Google tak przynajmniej twierdzi, uruchomił komputer kwantowy. Niech to nawet będzie jakaś tam próba, podejście, ale to jest ten kierunek, który może zmienić radykalnie, bo proszę sobie wyobrazić, ile informacji trzeba przetworzyć, żeby właśnie te miliony, setki milionów aut równocześnie obsłużyć, kontrolować, gdyby iść z tą ideą, że rzeczywiście będzie taka platforma, a chyba inaczej nie da się tego zrobić rzeczywiście. Same autonomiczne samochody jeszcze nieprędko sobie poradzą w terenie, o którym to profesor mówił. No jest tyle różnych sytuacji nieprzewidywalnych, które mogą zawsze zaskoczyć system, no a trudno wszystko przewidzieć. I to jest ten podstawowy problem z sztuczną inteligencją, że oczywiście próby już są, ona działa, ale jeszcze można powiedzieć raczkuje. No, jest to jednak coś, co w przyszłości zacznie działać, ale to może być perspektywa 20 czy 50 lat. A więc tutaj myślę, że to jest możliwe, idąc w tym kierunku, wykorzystując nowe technologie, idąc w kierunku właśnie platform obsługujących, również muszą zmienić się infrastruktura drogowa, bo infrastruktura drogowa musi też współpracować z samochodem. To nie jest tylko tak, że samochód ma być przystosowany i tu niestety firmy samochodowe niewiele mają do zrobienia, a to, o czym mówił profesor, ludzie, rządy, które muszą tę infrastrukturę zmieniać. To na razie tyle. Dziękuję.
Ja na tle wystąpienia mojego szefa, ale również tej dyskusji, chciałam taki inny wątek podnieść, nie technologiczny, nie możliwości, ale to, o czym tu się przewijało, Wojtek mówił o północ-południa, więc rozwinięte i nierozwinięte regiony świata, krajów czy obszarów geograficznych. I taka mi przyszła myśl, czy tego typu dążenia do tych rewolucji technologicznych, do wprowadzania nowych możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie mobilności, ale również też na przykład w rolnictwie, bo trochę przygotowując się do dzisiejszego spotkania, prześledziłam w internecie informacje i okazuje się, że tego typu pojazdy dla potrzeb rolnictwa to już są tworzone, prawda? Mamy te traktory czy kombajny, które same są w stanie duże połacie obsługiwać. Właśnie chciałam zwrócić uwagę na taką sprawę społeczną. Czy to wszystko, o czym tu mówimy, nie pogłębi tych różnic ekonomicznych, społecznych, no nie spowoduje dalszego pogłębienia wykluczenia całych społeczeństw z konsumpcji pewnych osiągnięć technicznych, technologicznych, tej myśli, która docelowo ma prowadzić nas wszystkich do lepszego życia, lepszego świata, a chociażby ze względu na to, że jednak wiele obszarów jest i będzie skazanych na korzystanie z określonych źródeł energetycznych i tak dalej, nie doprowadzi do jeszcze większego rozwarstwienia, a wręcz nawet no, wykluczenia społecznego z możliwości korzystania z dobrodziejstw tego, o czym tu dzisiaj mówimy.
Ja tylko tak chciałam w zasadzie tylko jedną rzecz powiedzieć, że zastanawiam się, czy to wykluczenie nie będzie wartością w przyszłości. Czy my do tego nie będziemy dążyli, że to będzie oznaczało jakość życia, a nie to właśnie ucyfrowienie i ten bieg i poszukiwanie? Bardzo proszę.
Nie, proszę panie profesorze. Ja bym takie prowokacyjne pytanie zadał. No bo w tej bardzo ciekawej prezentacji no właściwie nie wynika jedna fundamentalna rzecz. No właściwie po co to wszystko? To znaczy tak, znaczy jeżeli się temu przyjrzymy, no kompletnie jest jakby no cel eliminacji człowieka z tej mobilności, prawda, żeby to samo jeździło, no jest jakby w ogóle nieznany. Znaczy nie wiadomo, czemu to ma służyć. Ja rozumiem, że byłby jakiś cel militarny, prawda? Znaczy, żeby mieć jakiś czołg samojeżdżący, pozbawiony ludzi. No to tak, ale w takim użytkowaniu, w celach konsumpcyjnych, nazwijmy to, no trudno jakby dopatrzyć się po prostu w tej całej pomyśle jakby no, na sensu. Znaczy, to jest taka pierwsza rzecz. Znaczy, może się mylę, ale ja nie widzę, prawda? Znaczy, do czegoś zmierza, to takie, raczej wygląda na takie zabaweczki, prawda, technologiczne na dzień dzisiejszy. Może jest ukryty cel militarny, nie wykluczam tego. I druga kwestia, znaczy jeżeli mamy, prawda, te samochody elektryczne, czyli jakaś tam substytucja, prawda, czegoś przez coś będzie, ale właśnie czego przez to? Znaczy, dlaczego promujemy elektryczne, a nie na przykład jakieś inne, tylko dlaczego elektryczne? Czy jeżeli eliminujemy te samochody, załóżmy te tradycyjne na benzynę, no to dlaczego to robimy? Znaczy sam fakt, że CO2 jest za dużo, nie jest jakimś moim zdaniem strasznym argumentem, bo przecież w historii poziomy CO2 były dużo wyższe. I jakoś tam matka natura sobie z tymi ogromnymi poziomami CO2 sobie radziła. Teraz jest jakiś problem, prawda, i dostrzegamy to, i bijemy na alarm. No ale CO2, zapewniam Państwa, nawet w epoce dinozaurów było więcej niż obecnie. No, także no też jakby trudno uchwycić, prawda, ten kierunek substytucji, prawda. Znaczy, co to ma dać nam w zamian? No, a i trzecia rzecz, no to jest to, o czym profesor Garbisz wspominał. Jak, właśnie tak, nie znamy tego kierunku właśnie, po co to robimy, a absorpcja tych rzadkich zasobów jest ogromna. Jest ogromna i mało tego, że ogromna, to jeszcze jest wspomagana środkami publicznymi. Czyli właśnie cel jakby nie jest znany, a ta strona rozchodowa, czyli rzadkość czynników wytwórczych, jest z ogromną siłą się ujawnia. No i czy to w tą żabę technologiczną, czy warto jeść? Czy to jest akurat ten dobry kierunek? Może to jest tak, jak pani profesor mówiła, okres przejściowy, jakieś zabawy do czegoś tam. No, to jest takie moje właściwie trochę malkontenckie narzekanie, ale gdyby pan profesor mógł jakoś rzucić światełko w tunelu, tak. Tym bardziej, że jak byłem, jeżeli mogę jeszcze wtrącić, na tej konferencji, którą tutaj pan profesor organizował, tam wystąpienie było takiego Niemca, niestety zapomniałem jego nazwiska. Tak, ale ono też nie było jakieś takie świetlane, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Raczej on wskazywał różnego rodzaju mankamenty takie związane z tą sztuczną inteligencją, a jednak w to jakoś brniemy. Także to tylko tyle. Dziękuję.
Ja chciałem panu profesorowi jak zwykle bardzo podziękować za inicjatywę i kontynuację tych seminariów. One są rzeczywiście bardzo ciekawe i poruszają nową tematykę dla SGH i to jest pewnie perspektywa najnowszych badań, które będziemy tutaj na uczelni prowadzić. Natomiast ja odebrałem wypowiedź pana profesora jako taką wypowiedź wcale nieświetlaną, że pan profesor też nie widzi tej świetlanej przyszłości, bo tutaj bardzo rzetelnie przedstawił nam różne uwarunkowania i w zasadzie jakbyśmy przeanalizowali te uwarunkowania, to w najbliższej przyszłości to, co zostało przez pana profesora przedstawione, jest nierealne. Co prawda na 100% nie powiem, czy jest realne, czy nie, bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnie, co będzie za 5 lat, prawda? Co mówić dopiero za 30 czy za 50, chociaż ta decyzja z dnia wczorajszego Trumpa, że się wycofuje z tego porozumienia paryskiego, no też pokazuje w zasadzie kraj, który ma może nie najwięcej, ale jeden z najwięcej dokonań, który by mógł się pochwalić, wycofuje się z tego porozumienia. No to jest może jakiś sygnał, co będzie w przyszłości. Natomiast ja tu bym chciał zwrócić uwagę na to zresztą, o czym pan profesor mówił, o tych uwarunkowaniach społecznych, bo ja myślę, że jednak te uwarunkowania społeczne, mentalność ludzi, niechęć do podejmowania ryzyka, brak zaufania, bo tu rozmawialiśmy nawet z panem profesorem, co będzie, jeżeli będzie samochód autonomiczny, wsiądziemy w ten samochód, a nie wiemy, czy na pierwszym drzewie się nie rozbijemy, bo akurat tego drzewa nie zauważy, prawda? Albo wystawią nam w Warszawie różne słupki, bo lubią te słupki stawiać i akurat takiego słupka nie zauważy. Więc ja myślę tutaj, że te uwarunkowania społeczne będą determinujące dalszy rozwój i zgadzam się tutaj z panią profesor Budurak, że pewnie będziemy musieli szukać jakichś rozwiązań przejściowych. Sam też nie wiem, jakie to by mogło być rozwiązanie przejściowe. Że jednak to, co pan profesor przedstawił, to jest pewna taki punkt, do którego dążymy, idealny punkt, ale coś w międzyczasie musi zaistnieć. W każdym razie jeszcze raz dziękuję panu profesorowi za bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie, pobudzające, inspirujące.
To może jeszcze ad vocem i oddam państwu głos, czy przynajmniej przekażę mikrofon jako przywilej, oczywiście nie obowiązek. Mianowicie być może takim rozwiązaniem przejściowym, które by tutaj wpisywało się w tę naszą dyskusję, są autonomiczne ciężarówki. Proszę zwrócić uwagę, że my mówiliśmy o pojeździe, który miał dostarczać odpowiedniego doświadczenia konsumentom, który miał być współdzielony, który wymagał pewnych zmian postaw społecznych w zakresie naszego jako konsumentów zachowania. Natomiast być może ta rewolucja rozegra się na innym rynku, tego, którego my jako konsumenci tak na co dzień dostrzegamy, a mianowicie i przyjmie taką formułę, że w nocy, wtedy kiedy będzie pewnie mniejszy ruch, będą po drogach naszego kraju, ewentualnie innych krajów jeździły autonomiczne ciężarówki i być może ta zmiana społeczna tutaj się dokona. Znaczy społeczna w ten sposób, że na przykład będzie mniejsze zapotrzebowanie na kierowców ITP.
Macie ochotę?
Szanowni Państwo, zarówno w wystąpieniu pana profesora, jak i w Państwa wypowiedziach zostało poruszonych bardzo wiele wątków i aspektów, które są. To, co zostało przedstawione, pokazuje kierunek, w którym dzisiaj, właściwie kilka dni przed rokiem 2020, wyobrażamy sobie, jak będą się rozwijać systemy transportu i mobilności. I to są te koncepcje mobilności związane z współdzieloną mobilnością, autonomiczną, mobilność na żądanie. I jaki jest tego cel, tak jak pan profesor Pacho zadał? Po co ta cała zabawa? Tak naprawdę co my chcemy osiągnąć? Ja myślę, że głównym celem tego jest tak naprawdę to, że wszyscy chcemy być szczęśliwi. Tak jak w książce, którą chyba pani profesor potwierdzi, parę lat temu została wydana, Happy City, są poruszane różne aspekty funkcjonowania miast przyszłości. Mobilność, o której dzisiaj rozmawiamy, ma właśnie dążyć w takim kierunku, że ułatwia to nam codzienne funkcjonowanie. My z jednej strony chcemy mieć przyjemne życie, łatwiejsze życie, wszystko mieć dostępne na żądanie tu, teraz, natychmiast. Tak jesteśmy przyzwyczajeni, bo ten postęp technologiczny nam umożliwia coraz więcej. Z drugiej strony chcemy mieć tą przyjazną przestrzeń miejską, która jest. I czyste powietrze. I tutaj te koncepcje, które powstały, zarówno samochodu elektrycznego, czy też autonomicznego, współdzielonego, ma pomóc w tym kierunku, że chcemy zredukować liczbę pojazdów przede wszystkim w miastach, kongestie, zanieczyszczenie i tak dalej. Jest tylko główne pytanie takie, że my tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, czy te koncepcje w tym celu nam pomogą i czy rozwiążą ten problem, i w jakiej proporcji, w jakim stopniu i tak dalej. Bo wszystkie cztery cechy, o których wspominał dzisiaj pan profesor, idą też w kierunku koncepcji, którą nazywamy Mobility as a Service, mobilności jako usługi, która też idzie w kierunku, tutaj jeszcze nawiązując do platform, dzisiaj my wyobrażamy, że to powinno być jedna platforma zarządzana przez jednego operatora, która pozwoli zintegrować usługi różnych podmiotów na rynku, bo to jest ta jedyna droga, która pozwoli nam optymalizować ten system, eliminować zbędny ruch, tak, ale też nie redukować naszej potrzeby w tym przemieszczaniu się. Ja myślę, że już dzisiaj, po kilku latach od powstania nowych usług, które widzimy, czy ten Uber, ale to jest Uber, to jest tak naprawdę wskazał tą drogę nowego modelu też biznesowego, które dzisiaj stosują kolejne podmioty, które są. I dzisiaj już wychodząc z domu na lotnisko, nie zamawiam taksówki z domu, tylko właściwie prawie z windy, bo jeżeli przyjedzie za dwie minuty taksówka, to jeszcze nie zdążę wsiąść i zostanę obciążona kosztem, tak, i będę zamawiać następną. I oczywiście to jest, my mamy dzisiaj coraz, znaczy więcej pytań niż w ogóle odpowiedzi, bo im dalej idziemy, gdzie jest granica tych koncepcji, czy ona nam przyniesie oczekiwane efekty, które są, czy nie, tak samo Celem nowych koncepcji mobilności jest rezygnacja z posiadania na współdzielenie. Chcemy doprowadzić do jakiegoś optimum, którego do końca też nie wiemy, jak to ma wyglądać, w połączeniu jednak samochodu jako środka transportu, transportu publicznego i innych współdzielonych usług, które są. I takie rozwiązania już powstały, chyba miesiąc temu już uczestniczyłam w takim wydarzeniu Digital Transport Days w Helsinkach i tam przy okazji poznałam też pomysłodawcę i właściwie osobę, która już wprowadziła na rynek komercyjną aplikację WIM. I my jako uczestnicy konferencji skorzystaliśmy z tego, dostałem tam bonus 20 euro, gdzie po prostu ja nie muszę wiedzieć, jakie są dostępne środki transportu, ja po prostu wykupuję abonament, w którym jest taksówka, w którym jest współdzielona taksówka, jest autobus, tramwaj, cokolwiek, wskazuję od do, mam zaplanowane, mam zapłacone, i po prostu wsiadam, klikam trzy razy i jadę. I nie muszę o tym myśleć, czy będzie 5G, czy nie. Chociaż generalnie powinno być połączenie, bo nawet w Warszawie podróżując z aplikacją, bardzo często jest zrywane połączenie i jest to już problem. Natomiast my nie wiemy, czy też ten model tak naprawdę doprowadzi ku temu, że my osiągniemy ten cel. My tego dzisiaj nie wiemy. Już mam się streszczać, dobrze. Natomiast co więcej, idąc, no to w każdym z tych wątków, które były dzisiaj poruszone, im dalej idziemy, tym więcej jest tych pytań i niepewności, które są. Dlatego, że z punktu widzenia też infrastruktury transportowej, która ma być rozwijana w każdym z krajów, ale w Polsce na najbliższe 10-20 lat, właśnie najtrudniejszy też jest ten etap przejściowy, bo my w tym momencie jeszcze nie skończyliśmy programu budowy autostrad, dróg ekspresowych w połączeniach międzyregionalnych. My nie mamy obwodnic w miastach, czyli my nie mamy tradycyjnej infrastruktury, która na bieżąco ma nam wspierać i wspomagać nasze funkcjonowanie, a jednocześnie my mamy już mikromobilność, gdzie za chwilę już nie ma gdzie w ogóle przemieszczać się po chodnikach dla pieszego. Jest potrzebne coraz więcej dedykowanej infrastruktury dla tych nowych środków transportu i my w ogóle nie wiemy, jak to łączyć. I tak samo później w ruchu ten etap przejściowy jest bardzo trudny. Jakie są priorytety, jakie rozwiązania wspierać, no stanowi to ogromne dzisiaj wyzwanie właściwie dla wszystkich.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia? Jeśli nie, to pozwolę sobie na pytania odpowiedzieć w sposób następujący. Codziennie rano, kiedy sięgamy do jakiegokolwiek medium, nie wiemy, co nas zaskoczy. I te wysiłki, jakie są podejmowane na całym świecie, z różnych motywów, mogą być deklarowane celami ekologicznymi, klimatycznymi, ale naprawdę wszystkie podmioty na rynku mają podstawowy cel. Mieć nowy produkt, który uda się ulokować na tym rynku i uzyskać dzięki temu przewagę konkurencyjną. Przecież to jest podstawowa zasada gospodarki rynkowej. I te próby dzisiaj w gospodarce cyfrowej, bo temu poświęcone są te seminaria, pokazują jedno. Skalowalność jest cechą gospodarki cyfrowej i albo robimy na cały świat, albo nie robimy wcale. To jest u podstaw dysruptorów gospodarki cyfrowej. I musi być zmobilizowana duża społeczność światowa, żeby chciała uwierzyć w to, że to jest potrzebne. Bo dzisiaj nie rozmawiamy o marketingu, przekonać pojedynczych konsumentów, żeby kupili ten i ten produkt, tylko my chcemy doprowadzić do tego, że system ulegnie zmianie. Widzimy, my akademicy, i to w moim wystąpieniu chyba było pokazane, różne uwarunkowania i ta konstatacja, że jesteśmy według mnie w tym 10, 12 roku gospodarki cyfrowej, pamiętacie moje poprzednie wystąpienie, gdzie mówiłem 2004-2006 jest ten początek, czyli jesteśmy po tych 10-12 latach i widzimy, że wiele rzeczy się nie dało zrealizować, a niektóre jednak przyniosły sukces. I nikt nie jest w stanie przewidzieć, gdzie są te sukcesy, a gdzie są tylko te bańki. Ale dla nas i z inicjatywy, bo pan rektor powiedział, że to moja zasługa, ale jest nas trzech, z profesorem Pachą, z profesorem Doligalskim, dostrzegamy potrzebę włożenia tej tematyki do badań, tak jak pan rektor podkreślił, ale co jeszcze ważne, do dydaktyki. Nasi studenci chcą o tym słuchać. My musimy być kompetentni, żeby z nimi na ten temat rozmawiać, żeby im przekazywać określoną wiedzę i określony komentarz, nasz autorski komentarz, być może błędny. I z tego powodu uważam, że bardzo dobrze się dzieje i dziękuję panu rektorowi, że kontynuuje patronat nad tymi naszymi seminariami, ponieważ to jest rzeczywiście jeden z ważnych nurtów, którymi się zajmujemy w SGH. Są oczywiście inne, różne, bardzo ważne, ale ten, sądzę, zasługuje na nasze wspólne uznanie i tym pozwolę sobie to dzisiejsze nasze spotkanie tą konstatacją zakończyć. Dziękuję państwu bardzo.